W naszym studiu zapowiadany ksiądz Krzysztof Piórkowski, psycholog i psychoterapeuta. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o tych naszych trudnych wigiliach. Tak jak mówiłam, zastanawiałam się przez dłuższy czas nad tematem rozmowy w wieczór, przed wieczorem wigilijnym. I może należałoby nie mówić o tych różnych trudnościach, ale potem pomyślałam sobie, że tak naprawdę każdy z nas nosi w sobie jakieś trudne wigilie, na przykład z przyczyn obiektywnych trudne, bo kogoś zabrakło, bo gdzieś nie dojechaliśmy, bo może trzeba było z kimś się pojednać, a się nie udało. Czyli takie wigilie, kiedy sytuacje jakieś obiektywne w pewnym sensie przeszkadzają nam przeżyć te święta w sposób radosny, bogaty. Ale jest też wiele takich sytuacji po ludzku rzecz ujmując, bo oczywiście święta Bożego Narodzenia to rocznica narodzin Boga i to powinno być sednem świętowania. No ale to też ten czas bardzo osobiste, spotkania z ludźmi, którzy są nam bliscy, albo przynajmniej być bliscy powinni. Tak sobie myślimy. I dzisiaj chcemy się też skupić na takich nieoczywistych, trochę nieokreślonych sytuacjach, kiedy nic tak naprawdę złego się nie dzieje w naszym życiu, w sensie śmierci, odejścia, jakiejś tragedii, utraty pracy, ale nie chcemy tych świąt. Jest nam trudno zasiąść do wigilijnego stołu i po prostu nie chcemy tej bliskości, która siłą rzeczy w jakiś sposób jest od nas wymagana, kiedy do tego stołu siadamy. Dlaczego wiele ludzi mówi, żeby było już po świętach, żeby już mieć to za sobą? Jak ksiądz uważa?
Myślę, że powodów dla takiego przeżywania, czy dla takiego oczekiwania świąt jest bardzo dużo. I jakoś tak podoba mi się taki pomysł pani rozdzielenia tych obiektywnie trudnych wydarzeń, które istnieją, a które na przykład podkreśla przy kolacji wigilijnej puste nakrycie przy stole. Mm-hmm. Tak, bo to jest jakby sytuacja jasna i klarowna. Natomiast faktycznie często się zdarza, że siadając do tego wigilijnego stołu, to możemy się spotkać z taką sytuacją, że nie bardzo mamy ochotę przy nim siedzieć. I tutaj bardziej można byłoby spojrzeć na to jako na zjawisko społeczne. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dobrze jest zwrócić sobie uwagę na to, że zasiadamy w jakimś większym gronie. Że może faktycznie nie ma jakiegoś wielkiego problemu, wielkiej trudności, którą przeżywam w danym momencie, ale są jakieś małe drobiazgi, których się nazbierało w ostatnim czasie bardzo dużo w stosunku do osoby dla mnie bliskiej. To są rzeczy, na które my często nie zwracamy uwagi, że coś się nazbiera, coś się nawarstwia. Ileś tam tych kamyków się dokłada do worka i jak tak sobie myślimy, to faktycznie to są drobiazgi. Machnąć ręką, nie ma się co tym przejmować.
Ale nagle worek ciężki się zrobił.
Bo drobiazgów się nazbierało dużo. I może to być trudność. Faktycznie może być to duża trudność w takim postanowieniu, że chcę przeżyć te święta, chcę z tą osobą zasiąść przy stole i chcę się z nią spotkać. Tak? To są drobiazgi, z którymi nie umiemy sobie na przykład radzić, a które się wtedy jakoś chyba powiększają, to jest takie dobre określenie. Stają się większe przy wigilijnym stole. Ale też myślę, że to, co jest trudne i o czym my w ogóle bardzo mało mówimy, to taka trudność w przeżywaniu bliskości. Te święta są bardzo bliskie. Tak? Pierwsze, sama idea tych świąt, tak? Bliskość Boga. Bliskość, która została też przedstawiona w teologii, w objawieniu poprzez dziecko, które jest takim chyba najlepszym obrazem bliskości, jaki możemy sobie wyobrazić. I teraz ten obraz bliskości próbujemy jakoś sobie z nim poradzić. Nie zawsze potrafimy go przenieść na nasze relacje. Tak? I trudno jest nam te relacje budować w bliskości. I tutaj jakby już gama takich powodów całkowicie jest duża. Trudno jest tam być blisko.
Ale mimo wszystko chciałabym się nad tym zatrzymać, bo tak, to prawda. Często jest tak, że my sobie stawiamy te bariery, że gdzieś ten nasz własny obszar jest szalenie duży i nie chcemy tam wpuszczać za bardzo innych, nawet z wiekiem, z czasem członków rodziny, prawda?
Ale dlaczego nie chcemy?
No dlaczego, proszę księdza, nie chcemy? Bo boimy się czego? Że za blisko wejdą, że tak to już jest, że im bliżej kogoś wpuszczamy, tym on nas bardziej może zranić, że boimy się tego, że ktoś nam przyniesie ból tą swoją bliskością, chyba tak.
Pani redaktor, jeśli osoba, którą kocham, powie mi jakieś zdanie, które tydzień wcześniej powiedziała mi jakaś inna osoba spotkana na ulicy, widziana pierwszy raz, to samo zdanie usłyszane od osoby kochanej wywołuje moje większe poruszenie, ale może też wywołać we mnie większy ból. Tak? I to jest, jakby ryzyko bliskości polega na tym, że w bliskości można również zostać zranionym. I to boli mocno. Tak? I to jest jeden z takich głównych powodów, dla którego lepiej, żeby nie było za blisko. Mamy tam spotkanie, taki trening, w którym bardzo dużo zadziało się pomiędzy kobietami, ale na zasadzie takiego wsparcia kobiecego, wrażliwości okazywania. I jedna z osób mówi w którymś momencie, nie, już tego jest za dużo, już skończmy to, idźmy, zróbmy przerwę, idźmy na kawę. Za dużo bliskości. Tak? To powoduje mój niepokój. Jak to się może tak zdarzyć? Bo my jesteśmy ludźmi, którzy niestety uczą się życia w izolacji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o której myślę też w perspektywie bliskości, to, że ona nie jest stała. My byśmy chcieli, żeby to cały czas było tak samo. Tak? Czyli żeby ten dystans pomiędzy nami wynosił 7 cm i 22 mm.
Wypracowany i dokładny. Tak, nie tak. Za bardzo i nie za daleko, i nie za blisko.
Tak. Ale stały. Taki wręcz, tu tak technicznie nazywamy to sztywny.
Nie da się.
Myślę, że się da.
Da się?
Da się. I myślę, że wiele osób funkcjonuje w takich bardzo sztywnych relacjach. One dają pewne poczucie bezpieczeństwa, natomiast one nie zaspokajają tej potrzeby bliskości. Tak? To jest jakaś ułuda. Da się tak żyć. Są ustalone zasady, ramy, poruszamy się po torach ściśle określonych, nie wchodzimy sobie w paradę. Da się tak funkcjonować w związku. Ja spotykam się z takimi sytuacjami, że świetnie sobie ludzie radzą do czasu, kiedy coś złego się zadzieje. Natomiast bliskość jako taka jest, bliskość rozumiana jako dystans, czy odległość między dwojgiem ludzi, ona nigdy nie jest stała. Tego się nie da uśrednić, nie da się tego sprowadzić do jakichś jednostek metrycznych. Jest to niemożliwe do wykonania. Dlatego, że ja się zmieniam. I dla mnie bliskość, ja bardzo lubię na nią patrzeć z takiej perspektywy czysto rozwojowej. Taka, jaka jest pokazana nawet w uroczystości Bożego Narodzenia, do której się zbliżamy. Dziecko, kiedy pojawia się, zaczyna istnieć na świecie, ono jest w totalnej bliskości ze swoją mamą. To się nazywa symbioza wręcz, tak, że bez tej bliskości dziecko nie jest w stanie zaistnieć, chociaż są podejmowane próby, aby dzieci zaistniały bez udziału matki. Tak? Na razie skazane są na... One są nieudane, tak? Ale dziecko pojawia się w totalnej łączności i zależności od swojej mamy. Ale z czasem ono się oddala. Po kilku miesiącach zaczyna iść do innych osób. Chociaż to nie znaczy, że nie potrzebuje bliskości mamy, ale zaczyna iść w świat. Tak? Najpierw raczkuje, potem zaczyna wstawać na nóżki, potem idzie, oddala się. Ono sobie sprawdza cały czas tę bliskość, jaką jest, bo jak odejdzie od mamy, to się jeszcze odwróci i zobaczy, co ta mama robi. Ono wraca, idzie jeszcze dalej, poznaje nowe osoby, wchodzi w nowe relacje i zaczyna się budowanie innego rodzaju bliskości. I gdybyśmy na etapie takiego okresu dziecięcego próbowali utrzymać dziecko wyłącznie przy matce, to działoby się to ze szkodą dla dziecka. Ono potrzebuje innej bliskości, czy innego rodzaju bliskości. I tak to wygląda dalej, tak? Kiedy w świecie nastolatka pojawiają się inne osoby, pojawiają się zafascynowania nurtami filozoficznymi, religijnymi, nie wiem, pisarstwem, tak? Jakimś hobby. Potem pojawia się zafascynowanie innymi osobami na zasadzie zakochania. w którymś momencie, tak, ktoś podejmuje decyzję, w jaki sposób swoją bliskość realizuje, czy w małżeństwie, czy samotnie, ale cały czas to nie jest stała odległość. Cały czas jest to badanie tego dystansu.
Ale jest też taka tendencja, żeby przytrzymać, prawda, żeby mimo wszystko nie wypuścić, że i to czasami odnosi zupełnie odwrotny skutek, że tam, gdzie za mocno chcemy przytrzymać, nie przypomnę sobie teraz autora cytatu, pewnie przypomnę sobie chwilę po audycji, że jeżeli kochasz kogoś, to go wypuść, i jeżeli to jest to, to wróci do ciebie. Nie trzymaj za mocno.
No tak, to akurat ja z jakiejś innej strony ten cytat słyszałem, albo podobny, tak? Mam takie skojarzenie. Ale faktycznie tak jest, że bliskość to nie jest przywiązanie. Tak? To chyba jeden z bardziej szkodliwych obrazów bliskości. No bliskość, jakby konsekwencją bliskości jest jednak odejście. Nie da się żyć cały czas blisko. Robimy krzywdę osobom, które przywiązujemy do siebie. Tak, uważając, że to jest dla nich dobre.
No ale jak to pogodzić na przykład w rodzinie, kiedy no, mówi się o tym, żeby te więzy były jak najbardziej ścisłe, jak najbliższe, że no, żebyśmy no, w zasadzie wszystko robili razem, byli ze sobą. To jest taki rodzinny czas, wigilijny stół. A z drugiej strony jakby mam czasami świadomość, że dusimy się w tym obowiązku bliskości. Jak podejść do tego, żeby w tej bliskości wolność była?
Chyba to jest jedno z trudniejszych zadań rozwojowych. Nauczenie się tego. Dlatego, że tego jakoś nie podkreśliliśmy wcześniej. Te bliskości są z różnymi osobami. Mhm. Równocześnie. Tak, no, sytuacja tego półrocznego dziecka jest jasna i prosta, bo ono pozostaje generalnie w bliskości ze swoją mamą. Jeśli tam przyjdzie babcia i twierdzi, że o, już mnie poznaje, bo jak mnie zobaczył, to się uśmiecha, to babcia jest w błędzie, bo dziecko nie ma w tym momencie bliskości z babcią. Ono ma tylko z mamą. Natomiast w momencie, kiedy stajemy się dorośli, to świat naszych relacji bardzo się powiększa. I to są też relacje, w których realizujemy pewien poziom bliskości. Z moją żoną, z moim mężem, z moimi rodzicami, z moimi teściami, z moim pracodawcą, z koleżankami czy z kolegami w pracy, z kolegami z drużyny sportowej. To są jacyś ludzie, z którymi działamy w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Lokalnego jakiegoś terytorium. To jest świat bardzo wielu relacji. Myślę sobie teraz w tym momencie, w całej tej aferze, na przykład o nauczycielach. Oni funkcjonują nawet trudno mi to jakoś po polsku gramatycznie poprawnie powiedzieć, ale mają mnóstwo relacji. W każdej klasie mają 30 uczniów. To jest niesamowicie wielki świat relacji. I na pewno nie da się być we wszystkich relacjach na takim samym poziomie bliskości. Jest takie ryzyko zawodowe, tak, że ja jako ksiądz na przykład, czy ja jako psycholog, czy psychoterapeuta, zacznę w którymś momencie, będę tak sfrustrowany, znudzony, że będę wszystkich traktował tak samo. Ale to jest początek mojego końca w znaczeniu zawodowym. Te poziomy bliskości są bardzo różne. I teraz pytanie jest dla mnie trochę inne. Na ile mam gotowość w sobie, żeby osoba, z którą jestem blisko, była również blisko z kimś innym? Myślę w tym momencie o świecie moich kolegów, kapłanów, księży. Myślę o świecie moich znajomych, rodzin, które znam, dzieci moich znajomych, z którymi się bawię. Na ile mam w sobie taką możliwość pomieszczenia też tego, że na przykład ta konkretna osoba jest dla mnie bliska, ale nie przeszkadza mi to, że ona jest w bliskiej relacji jeszcze z kimś innym, tak? Z kimś, kto jest żoną, mężem, kto jest dla tej osoby mamą, tatą, rodzicem. Tak? To tutaj świat relacji i świat bliskości zaczyna się faktycznie bardzo komplikować. I może nam być trudno się w nim odnaleźć, jeśli będziemy patrzeć tylko na wyłączność mojej bliskości. I to, co się dzieje często, co się może zadziać w świecie nastolatków, to takie związanie. Nie możesz być koleżanką tamtych dziewczyn, bo jesteś moją koleżanką. Tak? Czy nie możesz być w naszej paczce, no bo ty z tamtymi się zadajesz, tak? Czyli wtedy zabieramy komuś,
ale to też jest,
odbieramy
nie możesz
mu tę
mieć
bliskość.
Aż, że dlaczego zajmujesz się koleżanką, kolegą, bądź w domu, tutaj jest twój dom. Często to jest też trochę ograniczanie tego środowiska młodych ludzi.
Mówi pani o rodzicach
rodziców
w tym momencie.
Tak, tak. Mhm.
No tutaj rodzic jest w zdecydowanie trudnej sytuacji. To powiedzmy sobie szczerze, ponieważ no jest przywiązany do swojego dziecka.
No to oczywiste.
Tak? I tutaj Panu Bogu dziękujmy i jakoś cieszmy się z tego, że świat jest tak na tyle dobry, że to uwzględnia. Tak? Czyli zdanie rodzica, bo to jest moje dziecko, jest zdaniem bardzo jasnym. Natomiast rodzic jest w o tyle trudnej sytuacji, że jego dziecko potrzebuje tej bliskości, ale ono też potrzebuje bliskości z kimś innym. I tutaj rodzic ma takie trudne zadanie, tak? Kiedy patrzy, że jego dziecko odchodzi w świat innych bliskości, które są mu rozwojowo potrzebne. I to jest ten element bliskości, który być może boleć. Który może boleć dosłownie, tak? No bo ktoś odchodzi też. I o tym mówiła pani też w swoim cytacie. Niestety bliskość jest związana też z odchodzeniem. To nie znaczy, że ona jest, nie znaczy, że jej nie ma, bo ja jestem przekonany, że wiele dzieci utrzymuje kontakty z rodzicami i wie, jak, i wiele osób pokazuje, jak te relacje są bardzo ważne. To wystarczy porozmawiać z osobami, które straciły nagle rodziców. Być może nie widziały przez ostatnie lata, że potrzebują tej bliskości. Być może rodzice byli w jakimś sposób niezdolni, żeby to pokazać, bo pojawiła się choroba, bo był jakiś inny kłopot, bo odległość, bo musieliśmy pojechać do pracy za granicę. Tak, no różne rzeczy się dzieją. Ale ja jako też terapeuta mam takie doświadczenie, że wiele osób zauważa, że ta bliskość z rodzicami jest dla nich bardzo ważna. Może nie być czasu, żeby ją okazać. Może nie jest ona wyrażona w ten sposób, jak rodzic tego oczekuje. Ale to nie znaczy, że ona nie istnieje, czy jest nieważna. Tego nie możemy powiedzieć.
Chciałabym trochę przeskoczyć teraz na inny obszar, chociaż tutaj pewnie moglibyśmy się jeszcze dłużej zatrzymywać, no i też zastanawiać się nad tym na przykład, że czasami no, próbujemy jakoś tłumaczyć sobie, ja to nazywam, że bliskich kochamy, ale nie zawsze do końca lubimy. Chociaż coś jest chyba w tym powiedzeniu, że często nam strasznie trudno jest zaakceptować różne cechy, które tak na co dzień, czasami do zmęczenia, do irytacji mamy pod własnym dachem i mamy świadomość, że kochamy tych naszych bliskich, ale jakoś tak trudno nam się w tym odnaleźć, to pewnie też jest jedna z przyczyn.
Ale kiedy ich zabraknie,
to sobie
niekoniecznie od razu chodzi mi o śmierć, tak? Ale zdarzą się święta bez nich.
Tak. To wtedy trochę nam się to porządkuje, prawda? Mhm. Czas przed świętami to jest też taki czas i to jest kolejna rzecz, która może sprawiać, że myślimy o świętach z pewną dozą niechęci, jakiegoś znużenia, kiedy my się sami wpędzamy w taki obszar prania, sprzątania, prasowania, zakupów, mnóstwa
mycia
prezentów,
okien,
mycia okien.
Wieszania nowych firanek.
Tak jest i czasami jest tak, że no nie wyobrażamy sobie w ogóle sytuacji, że któraś z tych rzeczy na liście miałaby być niezrobiona. Ja w sobotę namawiałam słuchaczy, żeby spróbowali sobie jedną rzecz z tej listy skreślić. Czy potrafiliby wybrać jedną rzecz i po prostu jej nie zrobić przed świętami. Świat się nie zawali, Pan Bóg się nie obrazi. Sąsiedzi, nawet jeżeli zobaczą smugę na naszych oknach, to myślę, że niewiele ich to po prostu będzie interesowało.
Jeśli ją zobaczą.
Jeśli ją w ogóle zobaczą, jeśli spojrzą na nasze okno w ten sposób. Dlaczego w nas jest takie brak umiejętności zwolnienia się z rzeczy, które są nieważne tak naprawdę? Bo dla nas są zbyt ważne, hierarchia pomylona.
Ja myślę, że jesteśmy trochę takim społeczeństwem, które potrzebuje dużego uporządkowania na zewnątrz. Ja jakoś tak mi się to wiąże w tym momencie.
Kolejny cytat mi się tu przypomina do Dostojewskiego. Tak? Tym razem pamiętam, że jak ktoś ma porządek w rzeczach, to ma nieporządek w myślach.
A tak, tak. Są takie teorie. Znam nawet takich specjalistów. Niekoniecznie to są psychologowie czy psychoterapeuci. Natomiast są takie osoby, które uważają, że jak wejdą do mieszkania, to już wiedzą, kim ta osoba jest, która tu mieszka, tak? Nieważne, kto był wcześniej, być może byli goście, być może, nie wiem, sąsiedzi zalali sufit, tak, to jest nieistotne. Oni po prostu wszystko wiedzą, jak spojrzą. No, to jest mylne. Mm-hmm. Tak? To jest bardzo mylne. I ja jestem zwolennikiem takiej tezy, żeby wręcz walczyć z takimi poglądami. To niekoniecznie jest tak, że to, co mam na zewnątrz, to mam w środku. Nie ma, tu nie ma takiej transparencji, takiego przenoszenia wprost. Spokojnie. Natomiast to, co jest jakoś niepokojące, co możemy podejmować też, jeśli chodzi od strony takiej naszej wiary, że czasem te przygotowania i ta ciężka praca, bo nie oszukujmy się, to jest ciężka praca, bo być może gdybyśmy mogli sobie wziąć tydzień wolnego przed świętami, to nie byłaby to tak ciężka praca. Ale wydaje mi się, takie ja mam doświadczenie, że idziemy do pracy normalnie, tak? I po pracy pracujemy w domu. Czy to jest jakaś forma może zadośćuczynienia, nie wiem, umęczenia siebie za to, co było nie tak i chęć jakiegoś odwdzięczenia się moim domownikom za to, co było nie tak. Może to jest też jakiś taki trop. Natomiast jakie by tego nie były pobudki czy intencje, to pamiętajmy o tym, że efekt jest taki, że padamy ze zmęczenia. Jeśli padamy ze zmęczenia, to trudno jest świętować. Tak, to nie dziwmy się, że święta przebiegają w takim klimacie, że no nic mi się nie chce, tak? Najbardziej, nie wiem, tylko bym leżał.
A tu jeszcze trzeba do stołu nakryć, pozmywać.
A jeszcze goście mogą przyjść, tak, na przykład, nie? I to jeszcze wtedy się nakręcam bardziej, no bo przecież jak nie będzie trzech różnych rodzajów drugiego dania, no to się, nie wiem, teściowa obrazi, na przykład. Albo może powiedzieć, nie umiesz przygotować świąt. Bo za moich czasów to ja robiłam wszystko sam.
Ale jak odwrócić tą tendencję? No bo że tak jest, no to wiemy, że tak jest. No wszyscy próbujemy w mniejszym lub większym stopniu pewnie sobie to uświadamiać. Chociaż już myślę, że sukcesem jest uświadomienie sobie tego, że coś jest nie w porządku.
Dostrzeżenie. Tak.
Natomiast jak to odwrócić? No część rzeczy trzeba na święta zrobić. No jednak na tym stole potrawy wigilijne muszą stanąć. Świąteczny stół też jakieś swoje wymagania ma. Co musimy sobie powiedzieć i jakby poprzestawiać w myśleniu, żeby miało to swój odpowiedni porządek?
Nie bardzo jakoś tak odnajduję się w tym przestawianiu myślenia, bo to jest trudne. Jedno, co mi przychodzi do głowy, to odpuścić. Mhm. Są takie rzeczy, i to tak zasadniczo już w naszym życiu, są takie rzeczy, które dobrze byłoby nauczyć się odpuścić. Nie wszystko jest ode mnie zależne. Ale druga sprawa, która mi przychodzi też w tym kontekście, jak pani pyta, to pewna umiejętność organizacji. Mam sporo znajomych, którzy robią w ten sposób, że na przykład się umawiają. Słuchaj, będę robić śledzie, to zrobię i dla was. A ty będziesz, wiem, że gotujesz dobry barszcz, ugotuj go trochę więcej i się wymienimy, na przykład. Tak? Taką mam w pamięci sytuację. I myślę sobie, że skoro jedna osoba i tak przygotowuje daną potrawę, to jeśli przygotuje jej więcej, to nie jest to związane z jakimś olbrzymim nakładem pracy. Natomiast dzięki temu jest też okazja na to, żeby przed tymi świętami na przykład siąść jeszcze ze swoimi znajomymi, kiedy się tym jedzeniem wymieniamy, i wypić herbatę. To jest nie tylko oszczędność czasu, ale to też jakieś moje takie budowanie więzi. Ponadto dzisiaj też jest świat taki, że część rzeczy w dobrej jakości możemy kupić. Tak, to już nie jest tylko i wyłącznie taki czas, że przepraszam za taką w ogóle taką trywialną informację, ale to już nie jest ten czas, że w sklepach jest tylko niedobra kiełbasa.
Jest też dobra.
Jest też dobra. Albo inaczej, są sklepy, gdzie jest dobra. I to są też sytuacje, których chyba zapominamy. Myślę, że stać jest też nas na to, żeby sobie umieć to zaplanować.
Czyli planowanie i odpuszczenie w duecie. Dwie rzeczy, które naprawdę mogą pomóc w tym, żeby...
Które możemy zrobić, na które mamy wpływ.
I siąść wtedy z uśmiechem i mniej zmęczonym do wigilijnego stołu. A przy okazji jeszcze ta herbata ze znajomymi na pewno też dobrze wpłynie na samopoczucie.
I na nasze relacje.
I na nasze relacje. I może też czegoś się jeszcze dowiemy o sprawach takich, o których na co dzień nie mamy czasu porozmawiać, bo biegamy i gdzieś się mijamy ciągle.
Również inaczej smakuje ta potrawa, którą tak znajomi zrobili, robiąc też ją dla mnie. Ona inaczej wtedy smakuje.
I ja chciałabym jeszcze zapytać księdza o takie sytuacje, kiedy to już przechodzimy do tych obiektywnych spraw związanych z życiowymi sytuacjami, kiedy rzeczywiście ktoś został sam, odszedł ktoś bliski, zmarł ktoś bliski. Ale zanim porozmawiamy, to może posłuchajmy sondy, którą przygotowała Natalia Bala-Gąsecka na ulicach Węgrowa, właśnie dosłownie dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia.
Czy miała pani w swoim życiu trudną Wigilię?
Tak, taka trudna Wigilia była 4 lata temu, kiedy umarł mój mąż. Zdarzyło się to w czerwcu, nagle, niespodziewanie. I przyszedł okres zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i jego już nie było. Przez 24 lata to on przygotowywał święta, on ubierał choinkę i on wszystko szykował, bo ja byłam zajęta pracą. Natomiast gdy on odszedł, jego zabrakło, po prostu nie było komu tej Wigilii przygotowywać. Wszyscy byliśmy pogrążeni w żałobie, wszystkim było szkoda, żal. I wszyscy chodzili i się oglądali, kto tą Wigilię przygotuje. I nie było komu tych garnków szykować, a więc tego bigosu, tych mięs, innych rzeczy. I wtedy nam uzmysłowiło się, jak trudno jest, gdy zabraknie tego właśnie jednego, który właściwie tym wszystkim się zajmował. No i najlepszym wyjściem z całej tej sytuacji było spakować się i po prostu pojechać w gości do teściów, którzy również pogrążeni w żałobie byli, w takim smutku, że jak my przyjechaliśmy, to wszystko się jakoś tak potoczyło, że mogliśmy powspominać, poopowiadać sobie i razem po prostu to wszystko ogarnęliśmy.
Czy po 4 latach te Wigilie są trochę łatwiejsze?
Nie, one nadal są takie po prostu smutne. Stawiamy ten jeden talerzyk dla tego taty, którego nie ma.
Czy w pani życiu była kiedyś taka trudna Wigilia właśnie?
Trudna Wigilia? No, była. Pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja. Wzruszam się bardzo, bo ja uległam wypadkowi. Zakład pracy mnie zwolnił, zostałam z dwójką dzieci, może pełnoletnich, ale uczących się, więc to było dla mnie ciężkie. I najsłynniejsze było to, że jak przyszli jacyś tu mi w moi znajomi albo coś, no wiesz, ty to masz tak ciężko, ty to masz tak źle, ty to masz tak niedobrze. Ja mówię, słuchajcie, nie płaczcie nade mną, bo mnie to nie pomoże. Ja bym was poprosiła, żebyście mnie po prostu odkupili ode mnie te rzeczy. No okazało się, to nie są znajomi dobrzy, bo no wiesz, pięknie robisz, no wiesz, to są wszystko pracochłonne, no ale wiesz, ja już mam tego, ktoś mi tam dał. No smutne to było, bo ja musiałam każdą jedną złotówkę przeliczyć. To była taka trudna Wigilia.
Czy zdarzało się w pana życiu trudne Wigilie?
No jeszcze nie, ale wygląda na to, że w tym roku będzie taka Wigilia pierwsza.
A dlaczego?
Mam służbę, 104-godzinną.
To znaczy, że nie spędzi pan tej Wigilii z rodziną?
No nie spędzę.
I to taka pierwsza sytuacja?
Tak, pierwsza sytuacja, gdzie będę z dala od rodziny, od żony i bliskich.
Natalia Bala-Gąsecka pytała mieszkańców Węgrowa o trudne Wigilie. Nie wiem jak ksiądz, ale ja kiedy wysłuchałam tej sondy, to pomyślałam sobie, że tak naprawdę zawsze wszystko się o obecność i o relacje rozbija, o to, czy ktoś jest, czego nie ma. I w tej pierwszej wypowiedzi, w tej drugiej obecność jako pomoc innych. No i tutaj w końcu praca, oddalenie od osób bliskich.
To, co czyli nas, nieobecność.
Czyli nieobecność, czyli z jednej strony najtrudniejsze jest do uniesienia, a to, co często jest dla nas też no, jakimś takim bólem i brakiem, czyli jeżeli zabraknie tej obecności, to ciężko i z tą obecnością też ciężko, tak jak na początku mówiliśmy, bo nie potrafimy dopuścić do siebie tej bliskości. Człowiek to jednak jest stworzenie sprzeczne strasznie.
Mi się tak przypomniało, słuchając tej sondy, jest taka skala wydarzeń, najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, autorstwa Holmesa i Racha. Najwięcej punktów w tej skali ma wydarzenie zatytułowane Śmierć współmałżonka. Tak? Czyli jest to no, obiektywnie bardzo trudne wydarzenie, tak? Życiowe dla osoby, która traci współmałżonka. I to, co pani mówi z tymi sprzecznościami, to też może wyglądać tak, że po śmierci tej osoby bliskiej uświadamiamy sobie, że ona od nas nigdy nie usłyszała, jak bardzo była nam bliska, czy jak była dla nas ważna. I to jeszcze potęguje mój ból, tak? Moje przeżywanie tej trudności. Kiedy fizycznie jest za późno na wypowiedzenie. Tak czasem mówimy, że no właśnie już jest za późno, żeby coś powiedzieć, bo już ta osoba nie żyje. I faktycznie my jako księża też się często z tym spotykamy, z takimi sytuacjami. Natomiast to, co dla mnie jest takiego, przepraszam, że tak powiem, tak, ale naprawdę pozytywnego w relacji tej pierwszej kobiety, to to, że wybrała, podążała za, mówiąc tak poetycko, za swoim sercem. Pewnie były jakieś trudności obiektywne, na przykład praca, które nie pozwoliły przygotować Wigilii, być może nie wiedziała, jak się za to zabrać. Ale idąc za swoim sercem, ja to nazywam za swoją mądrością, spakowała się i pojechała do teściów. I oni też byli w smutku i w bólu. Ona również była w smutku i w bólu. Ale te jej ostatnie słowa pokazują, że oni się w tym jakoś spotkali. Jakoś, tak? Dziwnie brzmi mi to jak. Oni się po prostu w tym spotkali. I teraz ta bliskość obdarzona, obładowana, można powiedzieć, bólem, cierpieniem, rozstaniem, niewypowiedzianymi słowami, pozwoliła im przetrwać ten czas. I myślę sobie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie wydarzenia mogą być również ważne i piękne. Tak, kiedy spotykamy się, my to nazywamy, spotykamy się w tym samym, tak warsztatowo się to nazywa, okazuje się, że w bliskości można być również smutnym. To nie jest tak, że bliskość to jest, nie wiem, radość, zafascynowanie i w ogóle zadowolenie. W bliskości jest również miejsce na to, żeby być ze swoim smutkiem. I to jest trochę inna odsłona bliskości niż popularnie nam się wydaje.
Te trudne sytuacje pogłębiają chyba więzi, prawda? Bardziej niż sytuacje, które są lekkie, radosne. One są ważne oczywiście i szukamy
ich. I potrzebne
są też. Bardzo.
No tak, to stare przysłowie, tak, że przyjaciół poznajemy w biedzie. Tak? Nie w okrzykach radości, ale w tym, co jest dla nas trudne. I faktycznie takie doświadczenie bliskości drugiej osoby w sytuacji, kiedy jest mi trudno, ono jest nieocenione. Myślę, że bardzo często jest to doświadczenie, które pozwala ludziom przeżyć. Niekoniecznie chodzi mi o ich koniec życia, tak? ale przeżyć w takim znaczeniu przetrawić, pójść z tym dalej, a nie tylko zatrzymywać się w tym jednym bólu, cierpieniu i we łzach.
Wrócę jeszcze do początku naszej rozmowy, bo może taką pętlę zróbmy. Oczywiście trudno tutaj mówić o tym śmiesznym przestawianiu w głowie. Rozumiem, że to mało fachowe pod względem psychologicznym określenie.
No tak,
ale
ja mam bardziej takie wyobrażenie biologiczne. Przestawianie tak. W głowie związane z przesunięciem, nie wiem, przysadki mózgowej.
Ale tak popularnie mówimy, że coś musimy sobie w głowie poprzestawiać.
Tak to wygląda faktycznie.
Co robić w tych sytuacjach, kiedy tak ciężko nam się siada do tego stołu wigilijnego? No bo walczyć z tym trudno jednak, prawda?
I właśnie po co sobie walczyć ze sobą? Mamy z kim walczyć w życiu i w świecie.
Zgodzić się na to, że jest to napięcie w nas i że no jest to dla nas jednak jakiś wysiłek, żeby spróbować być trochę bliżej. Jak rozegrać tą sytuację? Bo załóżmy, że są to kolejne święta, kiedy czujemy w sobie właśnie tą niechęć, chcemy gdzieś uciec, myślimy, że to już 2 dni, że zaraz minie, no ale też czujemy, że to tak być nie powinno. Co by ksiądz poradził takim osobom, które, no wiadomo, te przyczyny mogą być różne, ale może coś takiego uniwersalnego, co mogłoby trafić do tych, którzy jednak ciężko im się wchodzi po tych schodach do mieszkania, gdzie Wigilia ma się odbyć.
Jeśli chodzi o takie porady uniwersalne, to jestem bardzo mizernym specjalistą w tej dziedzinie. Natomiast jestem zwolennikiem zasady wypowiedzenia i nazwania. Dla mnie jest to bardzo otyszkające, chociaż też bardzo trudne. Powiedzenia, tak na przykład, moi drodzy, Jest nam ciężko, bo brakuje tutaj taty, córki, wnuka, kogoś brakuje przy tym stole. Jest nam ciężko, ale posiedźmy sobie razem. Może nie poświętujmy, bo trudno mówić tu o świętowaniu w sytuacjach śmierci czyjejś, czyjegoś odejścia, ale też nie ukrywajmy tego. Powodu, dla którego jest nam trudno, to może być całkowicie inny powód, tak? Moi drodzy, mamy sporo sporów, mamy sporo kłótni, nie możemy się dogadać, ale pobądźmy chwilę ze sobą. To nie znaczy, że to się rozwiąże od razu wszystkie trudne sytuacje, bo to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby umieć nazwać i powiedzieć to, co tak naprawdę jest, tak brzydko powiem, a to śmierdzi. Bo to są takie sprawy, których nie chcemy nazywać, bo one są bolesne, trudne i nie mają przyjemnego zapachu. Natomiast jeśli będziemy je ukrywać jeszcze bardziej, to będziemy się na tym koncentrować, a niekoniecznie na kolacji, do której siadamy. Stąd tego typu sprawy dobrze jest w delikatny sposób nazwać. Nie w taki sposób, że jest mi trudno, bo wyrządziłaś mi krzywdę, tak? Bo to już jest ocenianie wtedy. Ale w takim powiedzeniu jest mi trudno, ponieważ ostatnio tak przeżywam naszą sytuację, nasze życie. Jest mi trudno, ponieważ mamy takie kłopoty. Jest nam trudno, ponieważ zdarzyła się taka sytuacja. Dobrze jest to nazwać, bo oczywiście potrzeba też pewnej wielkości człowieka do przejścia ponad to. Ale moje doświadczenie jest takie, że jest to możliwe. Ja nie muszę od razu być czyimś wielbicielem, żeby zasiąść z nim przy jednym stole. Natomiast dobrze, żebym miał w sobie nazwane to, jaka jest ta nasza relacja i umiał to jasno powiedzieć.
Tak sobie też myślę teraz o rodzicach i o tych relacjach rodzice-dzieci, bo tak naprawdę problemy na życie dorosłe wyrastają z dzieciństwa i z tego czasu dojrzewania. No to Ameryki tutaj nikt nie odkryje. Wszyscy to doskonale wiedzą, że często to, co się dzieje właśnie w tych wczesnych latach, no potem jednak owocuje na życie dorosłe. Uważność rodziców w stosunku do dzieci, jeżeli widzimy, że im jest ciężko przy tym stole, że unikają takiego wspólnego świętowania. Może to jest właśnie taki moment, może niekoniecznie w samym dniu Wigilii, ale może w trakcie świąt, czy nawet po świętach, żeby zainteresować się, żeby trochę więcej uwagi poświęcić.
Dzieciom. Na pewno to nie zaszkodzi. Tak, to...
Faktycznie to uciekanie od bliskości może już się wtedy jakby zacząć i można jeszcze pewnie sporo rzeczy zrobić na takim etapie wczesnym.
Tak, a też myślę, kiedy mówi pani o uciekaniu dzieci, myślę sobie, że czasem to może być spowodowane pewną formą buntu, bądź na przykład niewiary. I takie nazwanie od strony rodzica, że no dobrze, no jakoś tak jest, że nie wierzysz, czy masz wątpliwości, ale nam zależy, żebyśmy razem posiedzieli przy tym stole wigilijnym, tak, żebyśmy razem spożyli tę kolację, to jest może drobiazg, ale wypowiedzenie swojej potrzeby, swojej chęci czy swojej propozycji na spędzenie tego wieczoru dziecku też daje pewną jasność. Ono się nie będzie dopatrywało, że no, może będzie, tak, ale już nie ma powodów do patrzenia na rodzica jako na tego, który go zmusza na przykład do wiary. Tak? Bo jakoś w tę strunę teraz uderzyłem. Tylko będzie miało jasność, że mama i tata chcą z nim spożyć wspólnie tę kolację.
To też jest czasami pytanie o schematy, które w naszych rodzinach funkcjonują, że one czasami, trochę już o tym powiedzieliśmy, że czasami ta zbyt duża sztywność tych schematów, czy takie przytrzymywanie nie zawsze jest dobre.
A ono po prostu jest, bo to jest tradycja. Tak? I tradycja jest taka, że na przykład trzeba wszystkich potraw spróbować. Tradycja jest taka, taka, taka i taka. I my popadamy w takie sztywne ramy.
Bo ja na przykład śledzi nie lubię.
Właśnie.
Moje prawo.
Tak. Nie ma obowiązku lubienia wszystkich potraw wigilijnych. Czy w ogóle nie ma obowiązku lubienia wszystkich potraw. Tak, to jest też kwestia elastyczności. Na ile jestem zdolny, żeby odbyło się to w trochę inny sposób. ale żeby odbyło się to w sposób dla nas, jako dla rodziny, dla członków rodziny, na sposób naturalny.
Czasami sobie myślę, że takie przełamywanie pewnych schematów pokazuje zupełnie nowe, piękne możliwości. Gdzieś tam się czasami okno otwiera, jakieś inne drzwi. Więc również przy tych schematach rodzinnych może warto też się czasami nad tym zastanowić.
Tak, wyjście ze schematu poszerza moje doświadczenie rzeczywistości. Bardzo, bardzo, bardzo mocno.
Proszę Państwa, tak trochę prześlizgujemy się po tych trudnościach, które czasami mamy z naszym świętowaniem i pewnie jeszcze można by było tutaj listę tematów stworzyć, ale w myśl tej zasady, którą kilkanaście minut temu też omówiliśmy krótko, warto czasami odpuścić.
Tak.
I zorganizować się. Zorganizowaliśmy się na tyle, na ile mogliśmy. Odpuszczamy dużą część, bo czasu nam już niestety nie starczy na to, żeby nad pewnymi rzeczami się zatrzymać.
I nie da się wszystkiego zrobić na raz.
Bardzo księdzu serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność w studiu. Ksiądz Krzysztof Piórkowski, psycholog i psychoterapeuta, mój dzisiejszy gość.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego dla pani redaktor na święta i dla wszystkich naszych słuchaczy.
Dziękuję również wzajemnie.
Szczęść Boże.